Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, moi drodzy, dzień dobry, witam serdecznie z Francji, z Nicei. Z tej strony Tomek, autor bloga lazurowyprzewodnik.pl, a wysłuchacie już 13 odcinka mojego podcastu o życiu we Francji. I tym razem, no skoro mamy wakacje, bo nagrywam ten odcinek w czasie wakacji, zabieram Was na zwiedzanie. Wcześniej już było zwiedzanie różnych regionów, teraz zabieram Was na zwiedzanie regionu, którego sam nie znam, więc nic Wam mądrego o nim nie opowiem. Ale mam gościa w tym odcinku, jest to Kasia Tirilli z Bretanii. Będziemy dzisiaj zwiedzać Bretanię z autorką bloga bretonissime.com. Kasia opowie nam o tym, jakie są atrakcje w Bretanii, co ciekawego tam można zobaczyć, co dobrego można zjeść. Dużo fajnych miejsc, ciekawa rozmowa, do której wysłuchania zapraszam właśnie teraz. No i moi drodzy, jest ze mną Kasia Tirilli. Bardzo trudne francuskie nazwisko, nie ukrywam. Cześć Kasiu, witam serdecznie.
Cześć Tomek.
Czy dobrze wymówiłem twoje nazwisko?
Tak, tak.
O, okej, no to się bardzo cieszę, a moi drodzy, zapis nazwiska zobaczycie, jeżeli Kasia się zgodzi, bo w sumie nie wiem, w notatkach do tego odcinka. Kasia jest w Bretanii, której ja kompletnie nie znam, ale mam wielkie wyobrażenia, że to jest wymarzona, przepiękna kraina. I czy tak jest naprawdę, to się za chwileczkę dowiemy. Z Kasią mam pewną fajną historię, bo Kasia tak naprawdę uczyła mnie języka francuskiego. Pamiętasz, Kasia? To było chyba z dobre 6 lat temu. Rozmawialiśmy wtedy przez Skype'a.
Dobrze pamiętam. Już trochę czasu minęło, tak. Ty jeszcze wtedy nie oprowadzałeś ludzi po...
I nie mówiłem w ogóle po francusku. Nie wiem, jak ty to wytrzymałaś.
Ale blog już był, bo kojarzyłam tak. Wcześniej twojego bloga, zanim się ze mną skontaktowałeś.
O, bardzo mi miło. Rzeczywiście, nie wiem, jak ty to wytrzymałaś, to moje kaleczenie, bo moi drodzy, Kasia bardzo mi pomogła przez Skype'a, bo ja w domu uczyłem sam się gramatyki, a z Kasią miałem konwersacje i te konwersacje po francusku niesamowicie mi dużo dały. Kasia, nie wiem, czy to nie będzie przesada, ale ty przecież uczysz francuskiego przez Skype'a, więc ja mogę śmiało powiedzieć, prawda, że jeżeli ktoś chce sobie konwersować po francusku, to może się z tobą skontaktować, a kontakt jest bardzo prosty, bo moi drodzy, Kasia ma świetnego bloga bretonissime.com przez 2S, bretonissime. I to jest w ogóle blog, którego już samo czytanie nauczy was francuskiego, bo Kasia pisze jednocześnie po polsku i po francusku. Każdy artykuł w dwóch językach. Kasia, jak ci ten blog się rozwija? Powiedz mi proszę o nim, chociaż krótko.
Wiesz co, Tomek, ja się nie mogę na przykład z tobą zupełnie porównywać, bo ja teraz u mnie blog ostatnio poszedł w odstawkę właśnie w tym roku. Nigdy nie miałam tak długiej przerwy jak w tym roku. O. Przez lata pisałam minimum jeden artykuł w miesiącu, ale w tym roku kombo, po prostu koronawirus plus dwójka małych dzieci.
No właśnie chciałem powiedzieć, że masz ważny powód, no dwójka małych dzieci, które po prostu wiadomo, jak tak, zajmują tak. czas.
Ale wracam. W międzyczasie jestem cały czas aktywna na moim fanpage'u, na Instagramie. Mam też grupę Wakacje w Bretanii.
O,
i
świetnie.
Tam cały czas działam. Raz częściej, raz mniej, po prostu na tyle, ile mogę, ale zamierzam wrócić do pisania bloga teraz. W końcu mam trochę więcej czasu, także wracam.
No to super, bo on jest dla mnie źródłem przepięknych zdjęć z Bretanii i twoich niesamowitych historii. Ja to piszę taki zwykły przewodnik, a u ciebie to po prostu są tak fajne te opisy tych dni, tych spacerów z dziećmi, te zdjęcia nad morzem, coś nad oceanem w zasadzie, coś pięknego. Moi drodzy, ja wszystkie linki do Kasi, do miejsc, gdzie można ją znaleźć, będą one umieszczone w opisie tego odcinka. Więc bez obaw. To co, Kasia, może przejdźmy w końcu po tym wstępie do tematu tego odcinka. Bo wyobraź
ja
sobie...
bardzo chętnie.
No właśnie, wyobraź sobie tak, ja w życiu nie byłem w Bretanii. Moi drodzy, Bretania, jeżeli jeszcze ktoś nie wie i nie spojrzał na mapie, to jak zobaczycie na mapę Francji, to taki wielki, wielki teren ziemi wysunięty najbardziej na zachód, to właśnie jest Bretania, właśnie o tym regionie mówimy. No ja tam nigdy nie byłem, w ogóle nie znam, muszę się szczerze przyznać, żadnych atrakcji Bretanii. I moje pierwsze pytanie do ciebie, Kasia, życia. Czy ty mogłabyś mi opowiedzieć o kilku takich, no nie wiem, dwa, trzy miejsca, atrakcje, chyba że jest tego tak dużo albo tak mało, że nie ma o czym mówić, no już sam nie wiem. Co tam ciekawego można w tej Brytanii zobaczyć twoim zdaniem? Tak na pierwszy raz, nigdy nie byłem i gdzie mam jechać?
No powiem szczerze, dla mnie to jest takie trochę pytanie koszmar. Tomek, nie wiem, czy ty też tak masz, jak ktoś cię pyta, co zobaczyć na Lazurowym, albo co zobaczyć w Prowansji.
Czyli już się domyślam, że jest mnóstwo.
Że zaraz ci przychodzi cała długa lista do głowy i teraz to wybrać.
Tak właśnie mam.
Wiesz, że ja sobie nawet zaczęłam wypisywać, mówię, dobrze, zrobię sobie jakąś taką listę, nie wiem, top 10, tutaj co by polecić swoim słuchaczom, ale szybko to 10 punktów przekroczyłam, mówię, nie ma sensu, przestaję. Znaczy, jasne, mogę to jakoś tak zakreślić. Jeśli ktoś wybiera się do Brytanii, to w ogóle zapraszam do mojej grupy, bo my tam jakby polecamy już takie też większe szczegóły. I też na blogu mam taki cykl Brytania oczami czytelników. I to jest przydatna sprawa dla kogoś, kto planuje wyprawę, ponieważ właśnie moi czytelnicy opowiadają tam o trasie, którą sobie zaplanowali i jakby te miejsca wszystkie opisują po kolei. To jest fajne, bo ja jednak inaczej te posty swoje planuję, prawda? Ja opisuję tak pojedyncze miejsca.
No widzisz, to jest coś, czego mi brakuje na blogu. Ja też ciągle o tym myślę, nie mam czasu zrobić właśnie Lazurowej, Prowansja oczami turystów, bo rzeczywiście my wszystko widzimy z jednej strony, ale okazuje się, że ktoś przyjedzie i chce zupełnie inaczej zwiedzać.
I faktycznie wśród tych relacji czytelników są takie jakby sztandarowe miejsca, które często się pojawiają. I te klasyki, one też są przepiękne, tak? No bo jasne, nie bez powodu wszyscy tam jeżdżą. I najczęściej to wygląda tak, że większość osób robi sobie objazdówkę po Brytanii, gdzieś tam wzdłuż linii brzegowej, oczywiście zjeżdżając też od czasu do czasu w głąb lądu. I teraz no zależy od tego, jakie mamy preferencje, też zawsze o to pytam, czy na przykład chcemy takie wakacje bardziej na plaży, czy bardziej aktywnie na przykład też. Zazwyczaj większość z nas interesuje taki miks, prawda? Trochę zwiedzania miast i miasteczek, trochę na plaży, trochę tak gdzieś jest. Tam spacer klifem, może jakaś wycieczka na wyspę. I właśnie takie połączenie bardzo polecam, żeby zobaczyć różne oblicza Brytanii, bo Brytania jest bardzo różnorodna. Oczywiście pierwsze, co się nam z nim kojarzy, to ocean. Więc myślę, że też jeśli chodzi o ten ocean, to na pewno trzeba tak zobaczyć sobie jakiś przylądek. Tych przylądków trochę jest. Jest na przykład, ja mieszkam bardzo blisko takiego, który jest najdalej wysuniętym punktem całej Francji kontynentalnej na zachód. To się nazywa Pointe de Coxen. W ogóle śmieszna też sprawa, bo jest taki inny przylądek, Pointe du Raz, który też się reklamuje jako najdalej wysunięty na zachód.
No to tak, we Francji standardowo.
Tam podobna różnica kilku metrów.
Tak.
I ta Pointe du Raz jest dużo bardziej turystyczna, też jest piękna. A ten przylądek Pointe de Coxen jest dużo mniej znany, dużo mniej uczęszczany i ja w ogóle przylądki uwielbiam, bo tam czuć, tam jest otwarty ocean, jest taka przestrzeń, czuć tą magię natury, wiatr we włosach, wysokie klify są. To jest dla mnie taki must. Czyli na pewno jakiś przylądek.
Czyli to są takie miejsca na spacery też nad oceanem.
Tak, i teraz można sobie tam po prostu do wielu przylądków podjechać autem, dosłownie wysiąść, zrobić zdjęcia, zobaczyć takie najdalej wysunięte punkty. Nie zawsze jakby autem dojedziemy blisko, czasem jest tam dalej parking, ale generalnie dosyć blisko. Ale można też sobie robić spacery wzdłuż klifów w okolicach tych przylądków. To jest też fantastyczna sprawa i te spacery wzdłuż klifów, gdzieś tam tak na górze, nie, to jest też taki, coś, co bardzo polecam. I teraz albo gdzieś tam w okolicy tych przylądków, albo zupełnie, nawet są takie bardzo, powiedzmy, niepozorne miejsca, mało znane, tak naprawdę gdziekolwiek się wejdzie na ten szlak, jest pięknie. Ten szlak to jest GR34, czyli to się pisze GR34.
No właśnie, ja ci tylko przerwę, przepraszam bardzo, bo na pewno wiesz doskonale, że Polacy, którzy nie znają języka, a nawet którzy znają, tak jak ja chociaż trochę, mają problem z zapisem i z wyszukaniem tych wszystkich nazw, więc ja chciałem tylko uspokoić słuchaczy w tym momencie, że wszystkie te dziwne, nawet dla mnie nazwy, które Kasia wymienia, ja opiszę je w notatkach i będziecie mogli łatwo sobie je znaleźć. A Kasię poproszę po nagraniu odcinka, żeby mi kilka tych nazw podesłała, bo ja nawet sam nie wiem, jak to zapisać.
Dobrze, jasne. Oczywiście tak to uzupełnimy. To jest prawda, że jak ktoś nie zna francuskiego, to jednak ta wymowa jest dużą barierą, także super, że o tym pomyślałeś.
Okej, dzięki. No to wracamy na szlak.
Ten szlak, on wjedzie po prostu wzdłuż całej Brytanii, całej linii brzegowej Brytanii, więc jest naprawdę ogromny wybór tych tras spacerowych, także gdziekolwiek wejdziemy na ten szlak, to naprawdę będzie pięknie. I to są takie mniej znane miejsca, też są zaskakująco piękne. Więc na pewno przylądek, na pewno szlak. Na pewno polecam też takie małe miasteczka z kamiennymi domami,
okiennicami
i na przykład latem hortensje do tego, to wygląda jak
wszystko, co na twoim Instagramie ciągle obserwuję.
Tak, tak, no ja bardzo lubię takie klimaty, więc na przykład są takie dwa miasteczka, Lokhono, drugie Rochefort-en-Terre, one naprawdę są jak takie miejsca, które zatrzymały się w czasie, są jak bajki, są takie bardzo spójne też. Lokhono jest takie bardziej surowe, bardziej tylko kamień, tak, a Rochefort-en-Terre jest bardziej kolorowe. Oba są przepiękne. Rochefort-en-Terre jest w południowej Brytanii, jest większe też to miasteczko. Lokhono jest malutkie, ale jest naprawdę cudowne. Jest też otoczone lasami, górami. No wiadomo, te góry nie są zbyt wysokie, ale jednak jest trochę pufalowany teren. Także to jest jakieś cudo. Potem większe miasta też są bardzo ładne. W Brytanii nie mamy w ogóle ogromnych miast, także nawet te większe to są średniej wielkości miasta. Czyli na przykład Van, Quimper, Morlaix też jest piękne. Dinant, cudo. Dinant, takie średniowieczne miasto. Także zobaczyć na pewno coś z tych miast. Mamy też takie w Saint-Malo oraz w Concarneau mamy takie, jakby to określić, miasteczka zabudowane murami miejskimi, które są bardzo wysokie, zwłaszcza w Saint-Malo są bardzo wysokie, w Concarneau to się nazywa La Ville Close, czyli takie jakby zamknięte miasto, starówka jest jakby na takiej wysepce i otoczona murami. Taka twierdza trochę, to też bardzo fajnie wygląda i to warto zobaczyć. Co jeszcze? Mam tutaj ściągę.
Kiedy mi tak mówisz o tej wysepce zamkniętej, to ci wejdę słowo, przepraszam, od razu mi się przypomina, rzuciłem okiem na mapę. Ja wiem, że to nie Bretania, ale zaraz obok. Na pewno wiesz, o co mi chodzi, Mont Saint-Michel.
O, bardzo dobrze, że o tym przypominasz, tak. Chciałam powiedzieć.
Moje marzenie. Byłaś?
To mam tylko jedną radę. Tak, byłam kilka razy. Najfajniej chyba wspominam wycieczkę tam zimą, bo był przepiękny dzień, taki bardzo słoneczny, a nie było prawie nikogo, a to latem ciężko osiągnąć.
No tak. Bo jeżeli ktoś ze słuchaczy, moi drodzy, nie kojarzy, to jest to chyba najpiękniejsze miejsce we Francji, jeśli nie na świecie. To jest taka wielka, znaczy może niewielka, ale jest to taka skała, skała w zasadzie na morzu, na oceanie, nie wiem, gdzie jakaś zalew, nie wiem dokładnie, co to za woda opływa, ale no, ona jest cała po prostu zabudowana całkiem u góry kościół. Nigdy nie byłem, nie znam szczegółów, ale to robi wrażenie.
To robi ogromne wrażenie i to jest chyba drugie miejsce we Francji, najczęściej odwiedzane po Paryżu, o ile dobrze kojarzę.
Domyślam się, a my tam jeszcze nie było.
To jest na granicy tak Normandii i Bretanii, o to trwają spory, tak formalnie należy do Normandii. I na pewno warto zobaczyć, bo to robi ogromne wrażenie i od paru lat jest nawet jeszcze lepiej, bo przyznam szczerze, jak ja pierwszy raz tam byłam, to było dawno temu, jeszcze byłam w liceum, to troszeczkę na żywo takie pierwsze wrażenie było rozczarowujące, jak się podjeżdżało pod samą tę wyspę autokarem i na przykład chciało się zrobić zdjęcie, a tam taki był ogromny parking u stóp właśnie
gorzej
tej wycieczki. Tak, ale teraz już to zmienili i jest tylko taki przesmyk i jeździ tam autobus, taka nawet z dwie strony, a parking jest jakby dalej. Także myślę, że teraz jest bardziej malowniczo, bardziej zadbali o taką spójność, także super. Także tam koniecznie wcześniej rano, jak najwcześniej, zanim turyści się zwalą wszyscy.
No chyba, że w tym roku, bo w tym roku wszystko można zwiedzać bez turystów międzynarodowych, prawda, w całej Francji praktycznie.
O, i wiecie, jeszcze jedna rada. Zdarzyło mi się kiedyś być tam w sierpniu, pod koniec sierpnia, prawda, już ostatni tydzień sierpnia, jeśli chodzi o francuskich turystów, jest trochę mniejsze obłożenie, bo się w sierpniu generalnie wielu Francuzów ma urlop, ale pod koniec już gdzieś tam wracają do domów. Pojechać na Mont Saint-Michel też można, jeśli na przykład ciężko jest wam rano wstać, późniejszym popołudniem albo nawet wieczorem, bo większość to jest takich turystów tam jednodniowych i oni wszyscy przyjeżdżają przed południem. I po południu już po prostu wracają. Więc to był taki sprytny myk. Byliśmy tam z Oliwierem właśnie późnym popołudniem w sierpniu i nie było źle, naprawdę nie było tłumów. A w dodatku jeszcze potem mieliśmy wersję by night. Czyli mieliśmy porównanie, jak to, a w nocy też przepięknie to wygląda, jak już, prawda, po zachodzie słońca. Także to jest też bardzo, bardzo fajny plan.
Już widzę, że jest przekrój tych atrakcji, od natury do fajnych miasteczek.
Tak. Właśnie jeszcze mamy też miejsca związane ze sztuką, na przykład Pont-Aven, takie miasto malarzy. Mamy też takie miejsca, bo Brytania jest też takim... To jest celtycka kraina pełna legend, jakichś opowieści, historii. i mamy takie tajemnicze lasy, jak Bohosolion, który jest ogromnym lasem i tam rozgrywała się akcja opowieści o królu Arturze.
No, no proszę.
Także jeśli ktoś lubi takie klimaty, to też polecam. Mamy taki mniejszy las, Wellgwad, który jest bardzo klimatyczny, tam są takie ogromne głazy i też jakby jest wiele legend na ten temat. I w Brytanii mamy też menhiry i dolmeny, takie tajemnicze, ogromne głazy, które do końca nie wiadomo. To trochę tak jak Stonehenge, jakby wiele gdzieś tam jest hipotez, tak, jak skąd one się tam wzięły i tak dalej, no to też mnóstwo takich atrakcji tego typu jest w Brytanii.
Okej, dziękuję bardzo, dużo fajnych ciekawostek, a kiedy już wspomniałaś o Stonehenge, to proszę, to od razu przyszło mi do głowy kwestia pogodowa. Jak tam u was z pogodą, kiedy najlepiej zwiedzać Brytanię?
No to tak, w Brytanii myślę, że najlepszym określeniem na brytyjską pogodę jest to, że ona jest bardzo zmienna. I no jest trochę kapryśna, wiadomo, nie ma gwarancji dobrej pogody, więc trzeba być przygotowanym na różne opcje. Powiem tak, myślę, że pogoda tutaj często zaskakuje na plus. Nie jest tak źle, jak gdzieś tam głoszą stereotypy, ale trzeba być faktycznie przygotowanym na różne warianty, czyli zawsze warto mieć przy sobie taką cienką kurtkę przeciwdeszczową i jakiś szaliczek i też okulary przeciwsłoneczne, bo po prostu co chwilę prawdopodobnie trzeba się rozbierać i ubierać. Gdzieś tam przy oceanie często mocno wieje, także mieć coś cieplejszego. Ale jeśli chodzi o porę, ja bardzo lubię wiosnę i wczesną jesień, wrzesień, październik. Często wtedy jest nawet ładniej w pewnym sensie niż latem. Także ta pogoda się dłużej utrzymuje, taka naprawdę przyjemna. W zeszłym roku i jeszcze 2 lata temu cały lipiec był słoneczny, dosłownie codziennie, była przepiękna pogoda, a sierpień już w kratkę. Ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby jakąś regułę z tego zrobić, no to nie wiadomo. Może być różnie, tak?
Trzeba się przygotować.
Jeśli są osoby, dla których wakacje równa się upał i jakby słońce jest no niezbędne, no to nie wiem, może być tak, że mogą być rozczarowane Brytanią pod tym kątem. Ale naprawdę, na przykład właśnie jak rozmawiałam o tym z osobami, które są w mojej grupie, to większość miała dobrą pogodę na urlopie i często było to pozytywne zaskoczenie. Rzadko, chyba nikt mi nie napisał, że na przykład padało przez cały jego urlop.
A, no to dobra informacja. Oczywiście po pewną pogodę się przyjeżdża w zasadzie na lazurowe wybrzeże, ale...
No właśnie.
Ale to wtedy właśnie jak chcecie leżeć na plaży, na przykład w lipcu, kiedy jest wielki upał, a Brytania to kraina magiczna, zupełnie inna i wtedy pogoda w sumie nie ma takiego znaczenia. Kasia, powiedz mi proszę, jak zwiedzać Brytanię, jak się poruszać? Już w sumie powiedziałaś, że samochodem objeżdżać. Czy tam jakiś transport publiczny istnieje, żeby zwiedzać, czy jednak tak jak Prowansja najlepiej wsiąść w samochód i wszystko sobie objechać?
Myślę tak, zdecydowanie najlepiej autem, ponieważ transport publiczny istnieje, ale jednak mocno by nas ograniczał. Możemy sobie na przykład dolecieć samolotem do Paryża, wsiąść w pociąg i wysiąść w Brytanii, tylko że potem gdzieś tam autobusami czy dalej pociągiem dojedziemy do takich większych miast, a tych pięknych miejsc na wybrzeżu już nie zobaczymy, albo nawet jeśli tam coś jeździ, to na przykład nie są do końca dobrze pomyślane godziny, czyli jeżdżą autobusy rzadko, albo na przykład by przyjechał i po godzinie już byśmy musieli wracać. Także zdecydowanie polecam auto.
Okej, dziękuję bardzo. No to jest taka wskazówka dla was, moi drodzy, tak samo właśnie i Prowansja. Na lazurowym jeszcze da się samochodem, ale jak widać ten samochód, da się transportem publicznym na lazurowym, ale jak widać samochód się jednak często przydaje, żeby dotrzeć do tych najładniejszych, fajnych miejsc, które zresztą Kasia na blogu opisuje. A powiedz mi proszę, Kasiu, jeszcze jedno pytanie. Ile mniej więcej czasu zaplanować na takie zapoznanie się z tą krainą, jeżeli na pierwszy raz przyjeżdżam? Czy jakiś taki dłuższy weekend, wypad na dłuższy weekend jest okej? Czy może lepiej tak chociaż minimum tydzień sobie zarezerwować, żeby objechać Brytanię?
Myślę, że minimum tydzień, jeśli właśnie planuje się bardziej objazdówkę, a dłuższy weekend też jest możliwy, jasne, tylko trzeba wziąć pod uwagę, jak zależy skąd się jedzie, prawda? No bo to jest tak, my jesteśmy na końcu świata, ja mieszkam... Brytania ma 4 departamenty, takie mniejsze części. Ja mieszkam w Finisterre, czyli to tłumaczymy jako właśnie kraniec świata. I jestem najbardziej gdzieś tam na zachód i to jest po prostu daleko nawet z Paryża. ludzie, no czasem przyjeżdżają na weekend, ale to jadą może bardziej do na przykład południowej Brytanii, gdzie jest trochę bliżej, albo właśnie w okolicy Saint-Malo, tam Mont-Saint-Michel, to też jest trochę bliżej. Żeby do nas tam się zapuścić, to już polecam naprawdę mieć więcej czasu. I często jest tak, że jak już ktoś dotrze do Brytanii, bo tutaj nie można gdzieś tam po drodze dojechać, prawda? To trzeba specjalnie tutaj jechać przez położenie geograficzne Brytanii. To bardzo często jest tak, że chce się wracać, bo będąc już na miejscu i widząc, ile tego jest do zobaczenia, to się już planuje kolejny przyjazd. Także można przyjechać na parę dni ze świadomością, że może się to tak skończyć, że potem jeszcze innym razem spadniemy.
No tak, a gdybym chciał przyjechać zimą, jeszcze wracając do pogody, to śnieg tam leży zimą? Nie sądzę, chyba nie macie śniegu, prawda?
O nie, nie, zupełnie nie. Ja mieszkam w Brytanii 8 lat, widziałam śnieg 2 razy. I to tak malutko i szybko stopniał. Także szybko robiłam zdjęcia.
To jak w Nicei.
I po chwili już śniegu nie było. Ale muszę ci powiedzieć, Tomek, że widok śniegu na palmach, bo my w Brytanii też mamy palmy, nie tylko na południu Francji, to był niezły. Nie wiem, czy ty pewnie nie widziałeś nigdy, co?
Widziałem w Nicei też, chyba ze 3 lata temu, przez kilka minut, palmy ośnieżone, wyskoczyłem robić zdjęcia, ludzie z nartami wychodzili, z sankami, byłem w szoku.
No co ty?
Palmy pod śniegiem rzeczywiście wyglądają dziwacznie.
Tak, tak. Dosyć to samo zrobiliśmy w pierwszym odruchu. Chwycić za aparat, za telefon, zrobić zdjęcia, bo to taki niecodzienny widok zdecydowanie.
To prawda. No dobrze, to jeszcze mam jedno pytanie bardzo ważne do ciebie, Kasiu. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje przydatne, których już udzieliłaś. Oczywiście mój apetyt na Brytanię jest olbrzymi. Ja w końcu odwiedzę tą krainę, ale kiedy mowa o apetycie, to chciałbym zapytać o moją ulubioną część zwiedzania Francji. Co dobrego zjeść w Brytanii?
No więc tak, jeśli chodzi o takie dania wytrawne, to Brytania z racji tego, że jest położona nad oceanem, no to oczywiście owoce morza i ryby, sporo jest takich dań. Jeśli chodzi o owoce morza, to często są to, można zamówić takie półmiski różnych owoców morza, albo na przykład małże z frytkami, to często jest w wielu miejscach, na pewno u ciebie też, albo na przystawkę jakieś krewetki, czy palourde, to nawet nie wiem, jak to się mówi po polsku, bym musiała sprawdzić. Takie mniej znane owoce morza, nie wiem, w Polsce nigdy o tym nie słyszałam. Także właśnie ryby, owoce morza, też można sobie przywieźć na pamiątkę jakieś konserwy rybne, sardynki, takie rzeczy. Są też różne specjały na bazie alg, takie na przykład tartar d'alg, czyli coś do smarowania, taka masa powiedzmy do smarowania po prostu pieczywa albo do dodawania do jakichś dań, to jest całkiem dobre, chociaż wiem, że algi no, nie każdy lubi. Mamy też oczywiście naleśniki wytrawne i słodkie.
No właśnie, znane w całej Francji.
I one są świetne. Tak, znane w całej Francji i nawet za granicą. Wiele razy zdarzało mi się widzieć bretońskie tak zwane crêperie, czyli naleśnikarnie. Widziałeś kiedyś, Tomek, to urządzenie, na którym się smaży naleśniki bretońskie?
Nie wiem, można myśli ten takie okrągłe coś, na czym oni smażą?
Tak, tak, to jest jakby, to nie jest patelnia, to jest takie grube urządzenie, które nazywa się galetier albo po bretońsku bilik i właśnie dzięki temu urządzeniu możemy zrobić takie, możemy otrzymać takie bardzo duże naleśniki o dużej średnicy i bardzo cienkie. Na patelni trudno taki efekt osiągnąć.
No właśnie, i oczywiście popijamy obowiązkowo
cydrem,
otóż to.
Cydrem, tak. I nawet te słodkie naleśniki też są inne niż polskie, bo właśnie też są smażone na tym samym urządzeniu i są cienkie, mają też inną konsystencję, są takie bardziej bogate i są świetne. To też w całej Francji to akurat możecie zjeść, nie tylko w Brytanii, ale tutaj chyba smakują wyjątkowo solonym karmelem na przykład, który też jest tutaj lokalnym specjałem. Mamy różne też bardzo dobre ciastka maślane, takie o prostym składzie są naprawdę wyśmienite, lepszych nie jadłam. Mamy też takie ciasta różne na bazie wszystko solonego masła tutaj. Brytończycy nie uznają innego, tylko solone masło i to prawdziwe masło.
O, ciekawe.
Mamy różne świetne takie wypieki, albo pojedyncze, albo można kupić mniejsze albo większe też ciasto, jak Kuneman albo Gâteau Breton. Mamy też fach, takie ciasto bardziej budyniowe, często z suszoną śliwką.
Oj, to raj dla mnie, same ciasta.
No, naprawdę są takie podstawowe dosyć, są te ciasta, ale naprawdę są świetne. No i oczywiście mamy też te wypieki które są w całej Francji, prawda, które tam czasem też pokazujesz właśnie. Ostatnio widziałam u ciebie na Instagramie te miniaturki wszystkich ciast. No to takie też oczywiście mamy.
Tak. To mi przypomniało, że zjadłem wtedy 12 w krótkim czasie. Trochę się wstydzę. Ale wróćmy do masła, bo wiesz co, muszę ci powiedzieć, że ja w sumie zapomniałem, a przecież ja kupuję w sklepie tutaj na południu masło z Brytanii. Ono zawsze jest takie chwalone bardzo, że to masło, nie solone akurat, bo ja nie lubię, ale nie używam, ale rzeczywiście w ogóle masło z Brytanii to chyba musicie mieć dobre, bo tutaj wszędzie na półkach jest zawsze zachwalane, że to jest masło z Brytanii, więc coś w tym jest.
Tak, masło z Brytanii i z Normandii też. Normandia też właśnie ma dobre masło i śmietanę. Śmietanę może nawet jeszcze bardziej, jest taka z Normandii o dobrej opinii, ale tak, faktycznie masło brytyjskie ma dobrą renomę. I jeszcze, słuchaj, Tomasz, zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy. No tutaj, jak się już przyjeżdża nad ocean, to niesamowitym zjawiskiem są te pływy morskie, tak? Przypływy i odpływy.
O, tego u nas nie ma.
To jest fascynujące zjawisko i dzięki temu te same miejsca o różnej porze dnia wyglądają zupełnie inaczej. To jest no świetna sprawa móc to obserwować, bo jednak myślę, że zobaczenie tego na własne oczy robi duże wrażenie. Możemy oglądać zdjęcia, ale fajnie jest też to doświadczyć tego.
To prawda, to się zgodzę. Na południu tutaj na Lazurowym Wybrzeżu nie ma pływów, ale ja pamiętam, obserwowałem w Szkocji. To rzeczywiście robiło wrażenie zobaczyć, że nagle morze odpłynęło.
I są na przykład też takie miejsca, które takie malutkie wysepki, na przykład, które są dostępne, gdy jest odpływ, ale jasne, trzeba to dokładnie sobie sprawdzić wcześniej, tak, żeby potem nie mieć problemu, że nie można wrócić. I właśnie w okolicach Mont Saint-Michel są też bardzo znane te, tam są ogromne te przypływy, odpływy, tam tak naprawdę rzadko jest przypływ. Chyba jakby może gdzieś tam odpływa na tyle daleko, że no nie wraca często, ale podobne, znaczy, żeby zobaczyć taki kompletny przypływ, to mam na myśli, że wtedy to Mont Saint-Michel jest faktycznie na wysepce, i jakby dookoła jest wszędzie woda, to coś takiego zdarza się rzadko. Ja nigdy nie widziałam. Na pewno tam jakby takie, może wraca tam takimi jakby rzeczkami i to można zobaczyć, ale żeby tak otoczone wodą, to dużo rzadziej. I tam też trzeba uważać, bo fajnym jest podobno doświadczeniem spacer właśnie do, można przejść z lądu na tą wyspę, tym terenem jakby wokół, tak, ale tam są też ruchome piaski, jakby to lepiej się samemu nie porywać na to, tylko i z przewodnikiem, ale podobno to jest świetne doświadczenie, ale właśnie też dosyć niebezpieczne, żeby tak samemu się na to odważyć. Ale
no, widziałem nawet samochody zalane tam w okolicy czasami.
Tak, tak, ja widziałam też takie filmy na YouTubie, że nawet turyści właśnie no, znajdowali się w pewnym momencie odcięci. No jakby nie mogli iść dalej, tak, bo to morze zaczęło wracać i był wielki problem.
Zaskoczyło ich, tak.
A tam mam też znajomych, którzy wybrali się robić zdjęcia specjalnie na ten taki duży przypływ i mówili, że to robiło ogromne wrażenie, bo tam ta woda wraca podobno z prędkością galopującego konia. I mówili, że to zrobiło na nich gigantyczne wrażenie. Także warto sobie sprawdzić, jak będziecie, kto wie, może akurat traficie na jakąś taką datę, że będzie ten duży przypływ, to na pewno warto wtedy tam pojechać to zobaczyć.
Ale zachęcasz, no muszę koniecznie się tam w końcu pojawić. A powiedz jeszcze mi proszę, a bardziej nawet naszym słuchaczom, jak tam z językiem francuskim u was w Brytanii? Załóżmy, że ktoś chce zwiedzić ten region, ale po francusku nic nie mówi. No i co teraz? Da radę, czy kompletnie lepiej, żeby się nie pchał?
Znaczy, masz na myśli, czy w Brytanii jest inaczej pod tym względem niż w reszcie?
Tak, tak, tak. To mnie ciekawi, bo nie byłem, nie znam tego regionu. Może się okazuje, że bliskość Wielkiej Brytanii powoduje, że z angielskim sobie na przykład lepiej tam radzą niż na południu.
Aha. Ja z kolei, no widzisz, na Lazurowym Wybrzeżu nie byłam, także nie wiem, jak tam jest, ale podejrzewam, że jest podobnie jak w reszcie Francji. Tym byłam trochę zawiedziona, bo też miałam takie podejrzenia jak ty, że bliskość faktycznie Wielkiej Brytanii może powodować, że angielski tutaj jest jakby na lepszym poziomie, czy podkreśla się jego wagę, ale nie mam takiego wrażenia zupełnie. Także myślę, że jest podobnie jak w reszcie Francji, ale chciałabym podkreślić, że Brytończycy są naprawdę po prostu fajnymi ludźmi. Są serdeczni, gościnni, otwarci. Tak, myślę, że do turystów tak. Jak się tutaj mieszka, to może nie są tacy otwarci jak na południu, że gdzieś tam w pierwszym odruchu bym porównała to do Polaków, że tak raczej nie uśmiechają się do obcych ludzi na ulicy, nie są wylewni w tym sensie, ale jak się już ich pozna bliżej, to można liczyć na takie szczere, głębokie relacje, to jest super, ale myślę, że jeśli chodzi o turystów, to są naprawdę tacy serdeczni i bardzo przyjazni i chętni do pomocy, więc nawet jeśli języka nie znamy, to z tego, co mi mówili też właśnie czytelnicy bloga, to zawsze jakoś sobie poradzili, albo po angielsku, albo na migi, coś tam pokazując, także mówili mi turyści, że widzieli dużą chęć pomocy i taką życzliwość u mieszkańców Brytanii.
O, widzisz, no i to jest świetne podsumowanie tego wątku. To mi się bardzo podoba, bo to oznacza, że można jechać i ja to zawsze mówię, że nie trzeba bać się Francji i francuskiego, że tutaj sobie naprawdę można świetnie poradzić bez języka i poznać kulturę i atrakcje tego kraju. No to ostatnie pytanie dla ciebie.
Wiesz co, jeszcze, jeszcze chciałam wspomnieć o języku brytońskim.
O.
Bo to jest lokalny tutaj język celtycki, który nie ma kompletnie nic wspólnego z francuskim i można go zobaczyć, usłyszeć się go raczej nie usłyszy, obstawiam tak na ulicy, bo jednak no nie jest to język, który jest używany często i na co dzień i masowo, zdecydowanie nie. Raczej gdzieś tam przez pasjonatów, przez starszych ludzi, bardziej na terenach wiejskich, czyli obstawiam, że turysta nie usłyszy brytońskiego, chyba że będę brał udział w jakimś święcie lokalnym, na przykład wtedy jest muzyka po brytońsku, to jasne, to jak najbardziej, ale ludzi na ulicy mówiących po brytońsku raczej nie. Ale zobaczy na pewno na przykład tablicę z nazwami miast po francusku i po brytońsku i ta brytońska nazwa jest często dużo bardziej przyjazna, bo jest zapis bardziej fonetyczny. Jak ktoś nie zna francuskiego, to na przykład Quimper, miasto rodzinne mojego męża, to się pisze Quimper, a po brytońsku jest napisane Kemper. Tak jak się, no także to może być takim ratunkiem fonetycznym dla osób, które francuskiego nie znają, chociaż czasem te nazwy brytońskie też miejscowości są zupełnie inne. Tak też się może zdarzyć.
Okej, dziękuję, to ciekawostka i całkiem zabawna sprawa. No i ostatnie pytanie, chyba już, to już jest piąte ostatnie pytanie, ale wiesz co, przyszło mi do głowy, że rozmawiałem w jednym z poprzednich odcinków z Anią, która jest przewodniczką po Nowej Akwitanii i Oksytanii, tam na południu okolice Bordeaux i Lourdes. I ona mi opowiadała, że ten region jest taki w ogóle nieodkryty przez Polaków, a w ogóle nawet przez świat prawie, a jest przepiękny. To, że Brytania jest przepiękna, to już wiemy. A jak tam z turystami? Ty masz, jakby widzisz może na co dzień, że to jest taki zadeptany region i to jest mnóstwo turystów, czy jednak też ciągle czeka na odkrycie?
Na pewno nie powiedziałabym, że jest zadeptany, na szczęście. Myślę, że to, że ratuje nas trochę to, że tutaj nie ma dużych lotnisk, że to jest w pewnym sensie problem dla mnie, na przykład nie mogę się łatwo przemieścić i szybko do Polski, ale z drugiej strony zawsze sobie mówię, że może dzięki temu właśnie nie mamy tutaj mas turystów, tak, to mnie szczerze mówiąc cieszy. Więc tak, są miejsca bardziej mniej turystyczne, na pewno okolice Mont-Saint-Michel czy Saint-Malo, to jest tam dużo ludzi. Tak samo Południowa Brytania. Południowa Brytania ma to do siebie, że tam jest dużo osób z Paryża, które przyjeżdżają na wakacje, na długie weekendy, jest bliżej po prostu i tam jest też cieplej. Tam jest bardziej łagodny klimat, jest cieplejsza woda, właśnie jest dużo też tej egzotycznej roślinności, tam jest bardzo przyjemnie, więc tam jest więcej ludzi, ale ten cały ruch turystyczny koncentruje się w sezonie, czyli głównie tak naprawdę lato, a najwięcej ludzi jest w sierpniu. Także jeśli możecie wybrać inny termin, to polecam omijać sierpień, chyba że wam to nie przeszkadza, bo ja na przykład nie lubię tłumów, ale jeśli ktoś lubi takie miejsca, gdzie po prostu tętniące życiem, to jasne. Ale ja mieszkam w takim trochę kurorcie, mieszkam 500 metrów od plaży i my tutaj jakby widzimy dużą różnicę między latem a resztą roku, ale naprawdę nie jest źle, bo też ludzie przychodzą na przykład na plażę głównie po południu, więc my sobie chodzimy rano albo wieczorem. Brytania jest też taką rodzinną destynacją. Na przykład wieczorami plaże są puste, można sobie spokojnie posiedzieć, na przykład taki romantyczny wieczór na plaży i tam prawie nikogo nie ma, bo właśnie większość już rodzin z dziećmi się zwinęła. Także nie, naprawdę nie jest źle i też wiele osób dlatego ceni sobie Brytanię, że tutaj nie ma tych tłumów i niektórzy też uciekają przed upałem, na przykład jak pracowałam, bo ja trochę pracowałam w turystyce tutaj i mieliśmy na przykład Włochów czy Hiszpanów, którzy uciekali tam z tego piekarnika do Brytanii i sobie bardzo chwalili to, że tu jest chłodny.
No tak, to sam chętnie bym teraz się spakował i pojechał do ciebie, bo u nas już około 30, nie wiem ile u ciebie dzisiaj, ale na pewno przyjemniej.
A ty, Tomek, czemu jeszcze nie dotarłeś? Z braku czasu, czy dlatego, że jednak to jest drugi koniec Francji?
Francja jest olbrzymia, no właśnie. Ja jeszcze do Bordeaux nie dotarłem, ja ciągle eksploruję Prowansję, na Azorowie już znam jak własną kieszeń. Prowansja, Paryż, Lyon, ale jeszcze nie byłem całkiem na północy, na zachodzie. No, sama wiesz, zresztą, no właśnie, czemu ty nie byłaś na Azorowym? To samo pytanie. Francja jest wielka, jest piękna. Nie ma czasu ciągle.
Ja byłam w tamtych okolicach, jak byłam studentką. Mieszkałam przez 6 tygodni w Marsylii i w weekendy zwiedzałam bardziej Prowansję. Po prostu faktycznie brakuje czasu na wszystko, tam ogrom jest tych atrakcji w okolicy. I wtedy też tak myślałam, no, że Lazurowe to nie na moją studencką kieszeń.
No to jest inny temat, tak, ceny rzeczywiście. Ale chyba musimy kiedyś się wymienić po prostu mieszkaniami i każdy zwiedzi swój region.
O, to jest dobry
plan. To jest dobry pomysł, prawda? No dobrze, Kasia,
tak.
Chciałem ci serdecznie podziękować za tą rozmowę. Naprawdę dużo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też to również docenią. Moi drodzy, gościem tego odcinka była Kasia Tirilli. Jeszcze raz dobrze mówię? Tirilli?
Dobrze.
Nie jest to łatwe nazwisko dla mnie. Kasia z bloga bretonissime.com, 2S, bretonissime. Wszystkie linki w opisie tego odcinka i z Kasią będzie można się bardzo łatwo skontaktować, czy to żeby poczytać sobie o Brytanii i atrakcjach, czy to może, żeby po prostu no, pouczyć się francuskiego przez Skype'a, no, bo to też jest bardzo przydatna umiejętność, żeby przyjechać do Francji i mówić po francusku. Dziękuję ci, Kasiu, serdecznie.
Dzięki za zaproszenie.
To była moja rozmowa z Kasią z Brytanii. Kasi, jeszcze raz serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w tym odcinku podcastu, a wam, moi drodzy, serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam to nagranie podobało i że zachęciliśmy wspólnie z Kasią do tego, aby odkryć w przyszłości Brytanię. No, sam zresztą jeszcze jej nie odkryłem i też na pewno będę to w końcu musiał zaplanować. Nie zapomnijcie proszę subskrybować mojego podcastu, żebyście nie przegapili powiadomień o kolejnych odcinkach. Kolejne już są oczywiście planowane. Wszystkie informacje o tym podcaście znajdziecie na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a wszystkie miejsca, w których można znaleźć Kasię, mojego dzisiejszego gościa, znajdziecie w opisie do tego odcinka. Bardzo dziękuję i pozdrawiam z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.